Jakże serdecznie chcę was przywitać, moi drodzy. To dla mnie wielka radość, że chociaż słyszeliście mój głos przez szereg tygodni w trakcie tłumaczeń, dzisiaj bez tłumaczenia stoję przed wami po to, aby dzielić się z wami Słowem Bożym. Śpiewaliśmy teraz ku chwale Bożej pieśń, która jest niesamowita. Prosta w melodii, prosta w tekście, ale mówiąca o tym, o czym studiowaliśmy cały tydzień w szkole sobotniej i o czym będziemy rozmawiali później. O cudownym naszym Zbawicielu. Zauważyliście jedną zasadę, taką charakterystyczną? Imię dla Boga ma ogromne znaczenie. Zawsze miało i nadal ma. Dlatego nie tylko Jego imię jest święte, dlatego nie tylko Jego imię jest ważne, ale On daje nam też imię. I jeśli czytamy ostatnią księgę Słowa Bożego, to jest powiedziane, że każdy z nas otrzyma nowe imię. Jakie to będzie imię? Imiona zawsze coś oznaczały. Dzisiaj pozwoliłem sobie zatytułować nasze spotkanie i zobaczycie ten tytuł na ekranie w tej chwili. Zatytułować go w prosty sposób. Jak Pan Bóg widzi nas dzisiaj? Zastanawialiście się nad tym? Patrzy z góry na nas i chociaż to tak bardzo dziwnie brzmi, być może patrzy i co myśli, kiedy nas widzi? W jaki sposób podchodzi do nas? Co ma nam do powiedzenia? Moi drodzy, to niezwykle ważne, abyśmy pomyśleli nad tym, bo przyszło nam żyć w uroczystych czasach. Nie nazywam strasznych, nie nazywam je w tej chwili trudnymi, chociaż być może tak to odczuwamy wszyscy. Nazywam je uroczyste. Wiecie dlaczego? No bo wszyscy mówimy, że jesteśmy bliżej powrotu Jezusa Chrystusa. A jeśli jesteśmy blisko Jego powrotu, no to jaki to jest czas? Smutny? Uroczysty? Radosny? Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, wciąż patrzymy w przód z nadzieją na coś najwspanialszego, co może nas spotkać. Chcę o tym rozmawiać, ale zanim powiemy o tym coś więcej, pozwólcie, że zaproszę was, abyście jeszcze teraz, jak jesteście, nawet jeśli siedzicie, schylili swoje głowy w krótkiej modlitwie. Ukochany Panie, chcemy na bazie Twojego słowa mówić o czymś, co naprawdę ważne dla nas. Chcemy odczuć nie tylko to, co widzisz w nas, ale co chciałbyś widzieć w nas i w jaki sposób możemy pozwolić Tobie na te zmiany, na ten dotyk Twojej mocy. Proszę zatem całym sercem, abyś pobłogosławił każdą chwilę naszego dzisiejszego spotkania. Byś sprawił, że Twoje słowo i Twoja moc i Twój duch dotknie naszych myśli i serc. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. O to proszę. Amen. Zatem, moi drodzy, zaczynamy. Jak Pan Bóg widzi nas dzisiaj? Wiecie, Pan Bóg chciałby zawsze, tak jak na samym początku, bo tak a propos muszę wam powiedzieć, że nic się nie zmieniło u Pana Boga. Absolutnie nic. Tak samo jak nas kochał na początku, tak nas kocha nadal. Tak samo jak się troszczył o nas, tak samo się troszczy o nas nadal. Wszystko robi to samo tylko po to, żeby nas przekonać i jest gotów wreszcie zająć się i przemienić nas i uczynić zupełnie innymi ludźmi. Zatem jakich nas chce widzieć Pan Bóg dzisiaj? Po pierwsze, zwróćcie uwagę, to bardzo ważne, chce nas widzieć jako wierzących ze względu na nasze przekonanie. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten element teraz w trzech aspektach. Aspekt pierwszy, jak to było wtedy? No tak, wtedy ludzie żyli w bardzo trudnych czasach. Czasy nie były łatwe, żyli w świecie ludzi niewierzących, ludzi, którzy kpili sobie z religii albo byli tak bardzo religijni, że kpili sobie z żydowskiej religii. I wciąż im coś nie pasowało. I nagle pojawiają się ludzie, którzy, na których Pan Bóg liczy, że będą szli za Nim. Jak to zrobić? W jaki sposób? Niektórzy próbują się zmusić, pchnąć do wierzenia. Niektórzy próbują w jakiś sposób zmobilizować swoje myśli, skoncentrację na Jego sprawie. Jak to zrobić? Jak oni to zrobili? Nie zapominajmy o jednej rzeczy, o której mówiliśmy na tym miejscu już dziesiątki razy. Nie zapominajmy o tym. Wiara jest Bożym darem dla każdego człowieka. Jeśli mówię dla każdego, to mam na myśli każdego. Wiecie, czasami, wybaczcie tego rodzaju dygresję, ale czasami niektórzy myślą, że jak Pan Bóg mówi, że wszyscy, to nie znaczy, że wszyscy. Nie. Cokolwiek jest napisane w Słowie Bożym, to znaczy tak, jak jest. A skoro Pan Bóg każdego obdarował wiarą, jak mówi apostoł Paweł, to znaczy, że wszyscy ją dostali, co nie oznacza, że wszyscy z niej robią użytek. I tu zaczyna się cały problem. Zatem tak było wtedy, w tamtych czasach. O czym ci ludzie byli przekonani? Byli przekonani, że ten wspaniały Bóg, mówię o chrześcijanach w pierwszym wieku, że ten wspaniały Bóg, który troszczył się przez 4000 lat swoim wybranym narodem, w tej chwili chce dotrzeć z Ewangelią do każdego człowieka. O, tamci w starożytności też mieli o tym pamiętać, ale zapomnieli, zaniedbali. Ci ludzie byli przekonani, że ten Bóg posłał swojego Syna, że ten Syn był tutaj, żył bezgrzesznym życiem, że zdecydował się pójść na Golgotę, aby oddać swoje życie za wszystkich nas. To było niesamowite. No dobrze, to było wtedy. A dzisiaj? Jak to jest dzisiaj? Zgodzicie się pewnie, że żyjemy w trudnych czasach. O tak. Ekonomicznie, politycznie, pod każdym względem. Zresztą, co tu wymieniać? Faktycznie nie mamy jeszcze prześladowań. O nie. I faktycznie cieszymy się wciąż wolnością, bo wolność, pamiętajmy, nie polega na robieniu, czego by nam się nie śniło, ale wolność polega na tym, że wybieramy pomiędzy Bogiem a szatanem, komu chcemy służyć. I taką wolność wciąż mamy. I taką wolnością się wciąż cieszymy i nie ma co narzekać. Wciąż możemy, spotykając drugą osobę, uśmiechnąć się i powiedzieć jej: Bóg ciebie kocha także. To jest to. Tak więc w jaki sposób oni zdobyli wtedy takie przekonanie o tym, czego Bóg dokonał dla nich? Bo poczuli to w swoim życiu. Bo poczuli to osobiście. Pamiętajcie, że tylko nieliczna grupa ludzi widziała osobiście na własne oczy Jezusa i słuchała Go. A tysiące się nawróciły już w dzień Pięćdziesiątnicy, a później stale i stale przybywało i przybywało. To nie byli ludzie, którzy szli za Jezusem, to byli ludzie, którzy wtedy zaczęli iść za Jezusem, mimo że Go nie widzieli. No to jakie będzie jutro z naszą wiarą? Zdajemy sobie sprawę, że wiara może wszystko zmienić. Prawda? Wiara może wszystko. To znaczy, dzięki wierze Bóg może wszystko, jeśli Mu na to pozwolimy. Bo wiara pochodzi od Boga. Tak sobie cenię bardzo ten piękny tekst, który zapisany jest w pierwszym liście apostoła Jana i tam w rozdziale 5, znacie ten tekst zresztą doskonale, ale chcę wam go przeczytać, bo go tak lubię cytować nieraz. Pierwszy list Jana, rozdział 5 i tam popatrzcie, co jest napisane w wierszu 4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. I słuchajcie dalej. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Mnie się tak podoba, że ten tekst się kończy słowem nasza. Pan Bóg daje nam wiarę w darze i mówi, to jest teraz twoja wiara. Zatem moją wiarę muszę kultywować, muszę o nią dbać, muszę starać się ją rozwijać, muszę zrobić z niej użytek. Znalazłem przepiękny cytat z książki Życie Jezusa. Przyznam wam szczerze, że ta książka przez ostatnie kilka tygodni jest dla mnie natchnieniem i pasją do różnych rozmyśleń. To jest coś niesamowitego. Nie mogę się wręcz nadziwić, jakiego natchnienia Bożego trzeba, żeby pisać tak fantastyczne słowa. I tam znalazłem cytat na temat wiary. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, co tam jest napisane. Teraz będzie to na ekranie, zatem zwróćcie uwagę na to, jak będę czytał. Zwyczajna rozmowa o religii czy modlitwa, nie będąca wyrazem głodu duszy i żywej wiary, nie ma żadnego znaczenia. Nominalna wiara w Chrystusa, akceptująca Go jedynie jako Zbawiciela świata, nigdy nie przyniesie duszy uzdrowienia. Wiara, która ma związek ze zbawieniem, nie jest jedynie intelektualnym uznaniem prawdy. Nie wystarczy wierzyć w istnienie Chrystusa. Musimy wierzyć Jemu. Jedyna wiara, która przyniesie nam korzyść, to ta, która przyjmuje Go jako osobistego Zbawiciela i która przywłaszcza sobie Jego zasługi. Czy to nie jest cudowny cytat? Zwróćcie uwagę, jedyna wiara, jak czytałem w ostatnim zdaniu, która, to ta wiara, która przyjmuje Jego, Jezusa, jako osobistego Zbawiciela i która przywłaszcza sobie Jego zasługi. Wszystkie Jego uczynki stają się nasze dzięki temu, że wierzymy, że to jest możliwe. Tak więc wiara, po pierwsze, jest czymś, co jest konieczne i co Bóg chce widzieć w nas dzisiaj. Jesteśmy wierzący w taki sposób. Mamy takie przekonanie, przekonanie na bazie tego, że czujemy, że doświadczamy obecności Jezusa w naszym życiu. Chciałbym zrobić kolejny krok, kochani. I teraz chciałbym powiedzieć wam, że Bóg chce widzieć w nas rodzinę. Rodzinę, to znaczy braci i siostry. To jest coś niesamowitego. I napisałem, jak widzicie na ekranie, jeszcze ze względu na przynależność. No tak. Wiecie, jeszcze 20 lat temu, pamiętam, mówiliśmy o tym, że nastał czas, którym zupełnie inaczej podchodzimy dzisiaj do spraw społecznych. I ten czas, ta epoka stała się charakterystyczna ze względu na to, nie tylko na konsumpcjonizm, co charakteryzuje nas non-stop, bez przerwy w każdej dziedzinie, ale stała się charakterystyczna dla nas ze względu na to, moi drodzy, że stała się ona z jakimś magnesem, potrzebą rozmowy z ludźmi. Zauważyliście, że od kilkunastu lat przybywa nam stale kafejek, pubów, różnego rodzaju spotkań i ludzie są zawsze tam obecni. Zawsze siedzą. Po co? Niektórzy powiedzieli mi, czasami pijemy tylko jedną butelkę wody mineralnej razem ze sobą. No to po co tam siedzicie, żeby porozmawiać i być ze sobą? Jest coś takiego, bo Pan Bóg uczynił nas istotami społecznymi. Dlaczego tęsknimy za spotkaniem się znowu razem? No właśnie dlatego, że chcemy, że mamy taką potrzebę wczytaną w nas. Wyobraźcie sobie pierwszy kościół, który był. Wyobraźcie sobie, w pierwszym kościele pojawia się, mam na myśli o chrześcijański kościół na samym początku w pierwszym wieku, pojawia się pierwszy problem. Wiecie, przybywało ich tak wielu i trzeba było się o nich wszystkich troszczyć. Powstały i wdowy i to jeszcze były greckie wdowy do tego wszystkiego i zaczęły narzekać, dlatego że tu trzeba było się dziećmi zajmować, tu trzeba było samemu zarobić na życie, jakoś się utrzymać, nie wiedzieli co robić i w związku z tym te wdowy zaczęły narzekać tak bardzo, że przyszli do apostołów ludzie i powiedzieli, no zróbcie coś z tym. Apostołowie pewnie podrapali się po głowie i powiedzieli, co my możemy z tym zrobić. To co my mamy w takim razie? Zająć się tym wszystkim? Nie. My jesteśmy powołani do głoszenia słowa. Zatem czytamy w Dziejach Apostolskich, bo to znowu są Dzieje Apostolskie, w szóstym rozdziale i tam w trzecim wersecie bardzo ciekawe słowa. Apostołowie poszli i powiedzieli tak. Upatrzcie tedy bracia spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. I wtedy wybrano siedmiu diakonów. Ale wiecie, zauważyliście w tym tekście, jeśli patrzycie na niego jeszcze dalej. Upatrzcie tedy bracia, ja czasami dodaję, chociaż nic nie wolno dodawać do Słowa Bożego, ale dodaję i siostry. A to wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy jak mówiono o mężczyźnie, to zawsze mówiono o kimś, o kobiecie, która jest przy nim. To się mieściło w mentalności narodu żydowskiego. W związku z tym tylko dlatego nie ma tutaj wymienionych sióstr. Zatem upatrzcie sobie, bracia, siostry, kogoś, siedmiu mężów, których wybierzecie. Tym razem nie chcę mówić o problemie, jaki istniał dalej. Nie chcę wam mówić o diakonacie, o tamtej służbie. Chcę wam powiedzieć o tym, że tak Pan Bóg widział ludzi na początku. Bracia i siostry, jedna wielka rodzina. Ze względu na przynależność, tak jak wam powiedziałem. Przynależność do czego? Przynależność do Ojca, który jest naszym wspólnym Ojcem w niebie. Do Jezusa, który jest naszym starszym bratem, jako Syn Boży. A jeśli należymy do Niego, aż chciałoby mi się zaśpiewać teraz pieśń Należę do Jezusa, to od razu zmienia się wszystko. Zwróćcie uwagę, jak to było w tamtych czasach. Oni zgubili to, co było kiedyś bardzo ważne dla nich, ale w tamtych czasach, kiedy Rzym zapanował i kiedy Cesarstwo Rzymskie zdominowało większość prowincji tak mocno, że ludzie musieli słuchać i tylko oddawać podatki, to zachwiało wieloma sprawami. Wartość rodziny w pierwszym wieku Rzymian osłabła bardzo mocno. I to także emanowało na inne narody. Co więcej jeszcze, chrześcijanie dzięki swojej wierze zaczęli na nowo tworzyć rodziny. I to było niesamowite. Odbudowywać wartości rodzinne. Rola kobiety w chrześcijaństwie została postawiona na równi. Nie jako tam pomocnica, tylko jako równa partnerka męża. Wszystko się zaczęło dziać inaczej. Dzisiaj jest też podobnie. Podobnie w tym sensie, że mamy atak na rodzinę i to na pełnej linii. Zauważyliście to. Dzisiaj już się nie traktuje rodziny w takim pojęciu, w jakim przynajmniej ja wyrastałem i na pewno wy, wielu z was. Rodzina jest czymś fantastycznym. Jest czymś naprawdę pięknym. Mamy swoją grupkę ludzi, których kochamy, dla których służymy. Udzielamy się wszyscy jedni drugim. Wspieramy się wzajem. Pomagamy sobie. To jest właśnie to. I zatem zwróćcie uwagę, że to też jest dzisiaj w wielkim kryzysie. Jakiś etos chrześcijański coraz bardziej zanika. Ale Bóg powołał nas po to, abyśmy pokazali ten przykład. On chce nas widzieć jako rodzinę. Czujecie się w taki sposób? No bo co będzie jutro? Powiem wam, może być bardzo dobrze, gdy rodziny będą szczęśliwe, bo szczęście zawsze emanuje na zewnątrz. I może być bardzo źle, jeśli zaniedbamy. Wtedy będą się pojawiały problemy, potem rozwody, potem kłopoty, procesy sądowe, targowanie się o każdą rzecz, którą mieliśmy wspólną. Po co? Skoro może być wszystko zupełnie inne. A gdy jest dobrze, to wtedy Jezus jest naszym starszym bratem. Jakie to jest fantastyczne, moi drodzy. To jest naprawdę cudowne. W jaki sposób Pan Bóg patrzy na nas i jakich chce nas widzieć? Chce nas widzieć wierzącymi. I chce nas widzieć jako członków rodziny. Czy widzi takimi? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. A teraz robimy krok dalej, bo w Dziejach Apostolskich znalazłem kolejny fragment i to bardzo ciekawy. Tam mowa jest o tym, że Pan Bóg chce nas widzieć stale, nieustannie jako uczniów. Ja wiem, że całkiem znane są nam, popularne tego rodzaju powiedzenia, że człowiek się uczy całe życie. To prawda. Ale my musimy się uczyć stale. I to ze względu na poddanie się. O, to jest trudne teraz, co powiedziałem. Zatem będę musiał to wyjaśnić, więc musimy się cofnąć wstecz do historii i powiedzieć, jak to było w tamtych czasach. Ale zanim to zrobimy, to muszę wam uzasadnić, dlaczego tak się stało. Popatrzcie na kolejny ciekawy tekst biblijny, który znajduje się w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale. Tam od 1 i 2 wersecie czytamy słowa. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Zwróćcie uwagę. W tym tekście, w pierwszym zdaniu jest użyte słowo uczniom pańskim. I to jest takie bardzo istotne, bardzo ważne. Jak to było w tamtych czasach? W tamtych czasach w kulturze helenistycznej, greckiej kulturze, polegało to na tym, że uczeń sobie wybierał nauczyciela. Było wielu filozofów w Grecji, wielu ludzi, więc otworzyli swoje szkoły. Tak więc uczeń decydował się, ja będę uczniem tego i poszedł tam. I od tego momentu mieszkał razem ze swoim nauczycielem, chodził z nim, jadał z nim, pracował z nim, robił wszystko i z tego się uczył. W taki sposób na zasadzie wzorca przyglądał się komuś. Różnica w chrześcijaństwie nastąpiła troszeczkę dość znaczna w przestawieniu pewnej kolejności. To nie uczniowie szukali sobie nauczyciela, ale to nauczyciel znalazł sobie uczniów. Zauważyliście, że tak było? No to powiecie, to tylko z apostołami tak było, ale czy mnie znalazł? Oczywiście, że tak. Jeśli tylko otworzyliśmy serce dla Chrystusa, dla Jego prawdy, jeśli tylko wzięliśmy tę cudowną księgę do rąk, jeśli zaczęliśmy ją studiować, to naturalnie, że Jezus nas sobie znalazł jako swoich uczniów i On stał się naszym nauczycielem. Dzisiaj jest to właśnie podobnie. My musimy zdecydować o wyborze przyszłości, o tym, jak sobie wyobrażamy naszą przyszłość. Tak, nam się wydaje, że wszystko wiemy. Po co się uczyć? Wiecie, jaka jest cecha zboru laodycejskiego? Chyba nie wypada nawet, żebym przypominał. Myślisz, że jesteś bogaty, że wszystko masz, że jesteś zdolny, wszystko widzisz, wszystko wiesz. A do tego, że nic nie wiesz i nie jesteś bogaty, jesteś nędzarzem, to jeszcze jesteś nagi. To są słowa Pana Jezusa. Zatem niezbyt miłe słowa, jeżeli by nas miały dotyczyć dosłownie, indywidualnie nas. Bo Kościoła ogólnie to tak, ale chyba nie nas, prawda? A może jednak? Jak to z nami jest? Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że w związku z tym musimy się nauczyć czegoś od naszego mistrza. No bo jeśli chcemy się nauczyć, to musimy poddać się całkowicie jego prowadzeniu. Pamiętacie jeden dom w Betanii, o którym czytamy w Ewangeliach? Był to dom trojga rodzeństwa. Łazarz i jego dwie siostry, Marta i Maria. Jezus zaprzyjaźnił się z nimi tak dalece, że jak czytamy w Słowie Bożym, oni kochali Jezusa i Jezus kochał ich dom. I kiedykolwiek Jezus przybywał na południe do Judei, to zawsze zatrzymywał się w Betanii, w domu Łazarza, Marty i Marii. Pewnego dnia, kiedy Jezus przybył, a nigdy nie zapominajmy, że kiedy Jezus przybywał, to nie przybywał sam. On zawsze był w towarzystwie przynajmniej 12 panów, nie mówiąc jeszcze o kilku kobietach, które mu także towarzyszyły. Kiedy zatem przyszedł do nich, to było co robić. Marta, która była dobrą gospodynią, zakasała rękawy i zaczęła od razu pracować, żeby przygotować się na przyjęcie tylu ludzi. Mężczyźni zawsze jakoś mają kłopot z jedzeniem mało. Prawda? Tak to jest. W związku z tym Marta zabrała się mocno za gotowanie, a Maria usiadła u stóp Jezusa i to wywołało maleńki konflikt rodzinny. W końcu Marta nie wytrzymała i powiedziała: Panie, pozwalasz na to? Ja ciężko pracuję, a ona siedzi sobie tylko. I ku zdumieniu Marty Jezus wypowiada słowa, które mogły zaskoczyć. Powiedział: Maria lepszą cząstkę wybrała i powiedział, bo tylko jednego ci potrzeba. Czego nam faktycznie potrzeba, że to jest to tylko jedno? Siedzieć u stóp Jezusa i uczyć się. Skoro o tym już tak mówimy bardzo drobiazgowo, to może warto zastanowić się, czego możemy się nauczyć u Jezusa. Pomyśleliście kiedyś nad tym? Czego Jezus mnie osobiście chciałby nauczyć? Może miłowania, takiego jak On, bezwarunkowego. Może pokory, aby zapomnieć całkowicie o sobie i widzieć tylko Jego, a innych jako ważniejszych ode mnie. Może mądrości, aby sięgać do tego słowa i znajdować coś, co mnie nie przeraża, ale coś, co mnie buduje. Coś, co nie rodzi sensacji, ale coś, co daje pokój do serca. Może nauczyłby mnie, jak rozmawiać z ludźmi, by mówić o tym, czego naprawdę potrzebują, to znaczy jak zauważać potrzeby innych ludzi. To bardzo ważne. Czego jeszcze chcielibyście nauczyć się od Jezusa? Aha, prawie że słyszę wasze słowa. Być tacy jak On. No to byłoby cudowne. Ale żeby być takim jak On, musimy z Nim przebywać, musimy z Nim chodzić, musimy o Nim mówić, musimy o Nim myśleć, musimy o Nim studiować, musimy Go dobrze znać. Nie da się imitować kogokolwiek, naśladować kogokolwiek, kogo nie znamy. I tak a propos, Bóg nie oczekuje, abyśmy byli dobrymi paradystami, byśmy przypadkiem, przepraszam, czasami się język zaplącze i nie można, żebyśmy nie parodiowali Jezusa, udawali, że jesteśmy Nim, a nie byli Nim. On oczekuje, abyśmy byli tacy jak On naprawdę, tak naturalnie, tak spontanicznie, tak zdrowo. Tego możemy się nauczyć. I to jest tak bardzo ważne. W tej samej książce, którą wam cytowałem wcześniej, to znaczy w życiu Jezusa, znalazłem kolejny cytat, na który pozwólcie teraz. Ci, którzy nie uświadamiają sobie swej bezustannej zależności od Boga, zostaną pokonani przez pokusę. Jedynie zdając sobie sprawę z naszej słabości i patrząc wytrwale na Jezusa, jesteśmy w stanie bezpiecznie się poruszać. Teraz rozumiecie, dlaczego powiedziałem, że być uczniem to znaczy być poddanym komuś? To znaczy iść za Nim nieustannie, bez przerwy, zwracać uwagę na wszystko, co On chce, czego oczekuje ode mnie. Mój Bóg, który patrzy na nas, chce w nas widzieć ludzi wierzących, tak jak powiedziałem. Chce w nas widzieć rodzinę, braci, siostry. Chce w nas widzieć także uczniów, swoich uczniów, którzy z pokorą przychodzą do Niego i którzy słuchają, co ma nam do powiedzenia. Ale w Księdze Dziejów Apostolskich znalazłem kolejne określenie, jak Bóg chce widzieć mnie dzisiaj. Będziecie zaskoczeni, bo to dotyczy pewnego problemu, który wydarzył się także w pierwszym wieku. Apostołowie zdali sobie sprawę, że wielu z chrześcijan, naśladowców Jezusa, tych nowo nawróconych, rozpierzchło się wszędzie, bo prześladowania zaczęły nabierać na swojej sile. Ale nie wiedzieli, że to, że przenieśli się gdzie indziej, ludzie nie będą trzymali w sobie, że nie będą skupieni tylko na sobie, bo oni są naśladowcami, tylko będą dalej się dzielić tym i opowiadać o tym. Wiecie, to jest tak jak z najlepszą sensacją. Nie da się tego zachować dla siebie. To jest zupełnie naturalne. Wiecie doskonale, jak to działa. Wystarczy, że coś przeczytamy gdzieś, czego być może jeszcze ktoś nie przeczytał, zaraz się dzielimy tym wszystkim. Wystarczy, że coś zobaczymy, to jeszcze lepsze. To wtedy mamy więcej do powiedzenia, prawda? Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem i wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie wasz GPS informuje, że będzie objazd tylko dlatego, bo jest wypadek na autostradzie. Pierwsze myśli. Jaki wypadek? Kto się zdarzył? Czy są jacyś ludzie poszkodowani i to mocno? Mamy nadzieję, że nikt nie zginął. Ale pierwsze, co robimy, jak się zatrzymamy, to szybko wchodzimy w internet w naszym telefonie po to, żeby sprawdzić, bo pewnie już są wiadomości, co tam się stało. I zaraz dzielimy się tym z innymi. Przekonałem się o tym, jak to tutaj działa. Bardzo często dowiedziałem się o wypadku, nie wiedziałem nic, ale kogo nie spotkałem, wszyscy już wiedzieli. Uprzedzili mnie, wcześniej zajrzeli do internetu i wszystko już było wiadome. Lubimy dzielenie się czymś. Zatem tamci ludzie dzielili się w taki sposób, że nagle w Antiochii Syryjskiej powstał zbór. Wiadomość dotarła do Jerozolimy, do apostołów. Usiedli więc wszyscy w swojej radzie i zaczęli dyskutować na ten temat i zastanawiać się, no to w takim razie, co z tym zrobimy? Rozejrzeli się wkoło, kogo by tam można skierować i zauważyli, że jest tylko jedna osoba, która na pewno nadaje się w 100%. Mówiliśmy na ten temat kiedyś, kiedy miałem kazanie na temat Barnaby, pamiętacie? Barnaba jest jedynym człowiekiem, który w Nowym Testamencie, oprócz Jezusa Chrystusa, jest nazwany człowiekiem dobrym. I w związku z tym popatrzyli na Barnabę i powiedzieli, pojedziesz, tak a propos przypomnę wam, co oznacza słowo Barnaba. Nie, to nie jest ze słownika, to jest ze Słowa Bożego. Nazwali go Barnabą, bo on się faktycznie nazywał Józefem z Cypru. Ale nazwali go Barnabą, co oznacza syn pocieszenia. Kogoż można posłać do nowego zboru, który powstał i to nie wiadomo na pewno, czy to naprawdę zbór naśladowcy Jezusa, czy nie. Poślemy człowieka, który jest synem pocieszenia, bo nawet jeżeli coś jest nie tak, on ich wyprostuje. Barnaba się pakuje, wędruje tam, jedzie, jest przez jakiś czas i już wiele ludzi nowych przybyło do kościoła i jest tak szczęśliwy, że zdaje sobie sprawę, iż sam sobie nie poradzi, a ponieważ jest synem pocieszenia, w związku z tym przypomniał sobie o pewnym człowieku, który swego czasu przybył do Jerozolimy, którego nie chcieli przyjąć uczniowie, ale w końcu go przyjęli i miał na imię Saul, był z Tarsu. W związku z tym Barnaba udaje się do Tarsu i tam w Tarsie znajduje Saula, czyli przyszłego apostoła Pawła. Przyprowadza go do Antiochii i posłuchajcie tego tekstu, bo to bardzo ważny tekst, który chcę wam w tej chwili pokazać. Zwróćcie uwagę. Jak to jest napisane, przepraszam, chcę zmienić zmienić slajd, ale jakoś mi to nie wychodzi. Coś się stało, jeżeli tam moja grupka, która współpracuje ze mną, może mi dopomóc, to będzie fantastycznie. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że Barnaba, który jest tam, poszedł do Tarsu. Ja przeczytam ze Słowa Bożego. Chciałem, żebyście wszyscy mogli na to popatrzeć, ale 11 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i tam werset 26 mówi nam wyraźnie na ten temat. Ej, chyba zaczynam się przekonywać, że chociaż mamy cudowne urządzenia techniczne, najlepiej to jest coś takiego mieć, moi drodzy, jeżeli mamy w ręku. Posłuchajcie. A gdy go znalazł, to znaczy Barnaba znalazł Saula, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, to było niesamowite. To jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami. Dlaczego? Ze względu na ich życie. W tamtych czasach, moi drodzy, ludzie byli bardzo szczerymi. Zaraz po obecności Pana Jezusa na ziemi wszystko się zmieniło. To byli fantastyczni ludzie, ludzie, którzy wiedzieli, czego chcą i działali spontanicznie i działali z pełnym sercem. Istniała fascynacja Jezusem. Istniało jakieś zapatrzenie w Niego, mimo że Go już fizycznie nie było na ziemi. Chodzili za Nim nieustannie i to było fantastyczne. I pomyślcie teraz, kochani, nad tym, bo to jest bardzo ważne. Wyobrażacie sobie tych ludzi? Kiedykolwiek ich spotkacie, to pierwsze słowo, które usłyszycie, jakie jest? Maranata, Pan przychodzi. A potem, kiedy zaczynacie z nimi rozmawiać, oni mówią o Jezusie, śpiewają o Jezusie, dyskutują o Jezusie, modlą się w imieniu Jezusa, marzą o Jezusie, tęskną za Jezusem. To był już cały tamten świat. Niesamowite, naprawdę piękne. I to jest to, co się stało wtedy, moi drodzy, z ludźmi. Dzisiaj nie jest tak. Nawet ci, którzy starają się nazywać chrześcijanami, faktycznie wstydzą się tego. Zacznijcie z chrześcijaninem przypadkowym rozmawiać o Jezusie. Zmieni temat najczęściej. Chyba że jest wierzącym głęboko chrześcijaninem i wtedy to się wszystko zmieni. Ale tak to jest, tak to działa, moi drodzy. To jest niesamowite, co się dzieje w naszym życiu, że ludzie boją się, wstydzą się, w jakiś inny sposób podchodzą do tych wszystkich spraw. Jeśli nawet chcemy być naśladowcami Jezusa, dziękuję serdecznie, jeśli nawet chcemy być naśladowcami Pana Jezusa, to muszę wam powiedzieć, że jako naśladowcy Pana Jezusa mówimy, ale to trudne. Tak, to był cytat teraz. Pastorze, to jest takie trudne, my tak chcemy. Czy jest to naprawdę takie trudne? Czy jest to naprawdę tak niemożliwe? O, mamy jedną trudność. Szatan, jak pisze apostoł Piotr, jak lew ryczący chodzi w koło, szukając, kogo by mógł pożreć. Tak, atak szatana jest szczególnie silny w dzisiejszych dniach. Ale ich nazwano chrześcijanami. I jak powiedziałem wam, nazwano ich chrześcijanami ze względu na ich życie. To jest niesamowite. Jak żyli? Jezus wypełniał w każdej sekundzie ich życie, ich myśli, ich uczucia, ich pragnienia, ich marzenia. Ja wiem, że Pan Bóg chce widzieć dzisiaj chrześcijan wśród nas. Sądzicie, że jesteśmy? Z nazwy? Czy z doświadczenia? Czy prawdziwymi jesteśmy chrześcijanami? To jest ważne. Ale mnie to pociesza. Dla mnie jest to coś fantastycznego. No bo jak będzie jutro? Jeśli przyjmiemy Go do naszego serca, to On rozpocznie swoje życie w nas. A gdy tak będzie, to będziemy do Niego podobni. Jakie to piękne jest i chyba w tej chwili otworzę znowu jeden tekst, który jest przeze mnie tak bardzo ulubionym. To znowu jest list Jana. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i 2 wiersz. Apostoł Jan pisze, umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się nie objawiło jeszcze, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Potraficie sobie to wyobrazić? Być podobnym do Jezusa, widząc Go takim, jakim jest? Jeszcze jedno, o czym chcę dzisiaj wam powiedzieć. Jeśli możecie popatrzeć na ekran, to jest jeszcze jedno, jakich Pan Bóg chce nas widzieć dzisiaj. Świętych ze względu na charakter. Oczywiście wziąłem to na bazie Słowa Bożego. Wiecie, że w 9 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich jest opisana historia, jak to wtedy do Damaszku przybył Saul z Tarsu. Jak spotkał wcześniej Jezusa, a potem ślepego, zupełnie niewidomego zaprowadzono gdzieś tam na ulicę prostą i tam przebywał w domu i modlił się, i pościł, i modlił się, bo nie mógł zrozumieć, jak to jest możliwe, że Jezus, przeciwko któremu walczył, zechciał się z nim spotkać i powiedzieć mu o całej jego przyszłości. Pan Bóg działa w 2 momentach. Z jednej strony miękczy serce Saula całkowicie i zmienia go w innego człowieka. Z drugiej strony przygotowuje swojego naśladowcę Ananiasza, który pójdzie po to, aby przekazać wiadomość Pawłowi i ochrzcić go. I jest to bardzo ciekawe, bo Ananiasz odpowiedział, jak czytam w 9 rozdziale, Panie, on się odzywa do Pana Boga. Panie, zewsząd słyszy się o tym, jak wiele zła wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. To mi się tak spodobało, ten tekst, dlatego że ten tekst mówi, jakimi my mamy być i kogo Bóg chce w nas widzieć. Świętych. I nie myślcie, że to już jest za wiele. W tamtych czasach oni byli świętymi, absolutnie. Nie mylić z bezgrzesznością. Oni byli świętymi absolutnie. Nie mylić z pełną doskonałością. No to jacy to byli święci? To byli tacy święci, którzy tak polegali na Jezusie, że On przyodział ich, ubrał ich w szatę swojej sprawiedliwości. Taki język, to jest biblijny język. Ubrał ich w nową szatę, żeby nie wychodziła na zewnątrz, nie była widoczna ich hańba, ich nagość. Ubrał ich w swoje uczynki, bo szata sprawiedliwości zawsze w Słowie Bożym jest symbolem uczynków, jakie uczynków Jezusa Chrystusa. Jak to jest dzisiaj? Świętość możemy uzyskać na tej samej zasadzie. Dokładnie na tej samej zasadzie. Ale jak to jest, że możemy uzyskać świętość, a jesteśmy często sobie wrodzy, zbyt drażliwi, obrażający się bardzo szybko, złośliwi, a myślimy, że jest zupełnie inaczej. Szatan robi wszystko, żeby nam podłożyć nogę, ale Pan Bóg robi znacznie więcej, jeśli Mu pozwolimy, aby się szatanowi nic nie udało. Możemy być świętymi. Wiecie, że apostoł Paweł, pisząc tyle listów, 14 ich mamy w Nowym Testamencie, zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł większość z nich tytułuje do wszystkich świętych w Efezie, do wszystkich świętych w tym zborze, w tamtym zborze, a potem ich karci. Jacy to byli święci? Święci, bo przyjęli sprawiedliwość Chrystusa, bo pragnęli całym sercem iść Jego śladem. Na koniec jeszcze jeden cytat. Ellen White, parafrazując w książce Życie Jezusa, parafrazując słowa Pana Jezusa, napisała tak. Będę waszym przedstawicielem w niebie. To są słowa Jezusa. Ojciec nie patrzy na wasz wadliwy charakter, ale widzi was odzianych w moją doskonałość. Jestem pośrednikiem, dzięki któremu dotrą do was błogosławieństwa niebios. To też piękne. Jezus oferuje taką działalność, taką pomoc. Co będzie jutro? Nie mam wątpliwości, kochani, że jutro będziemy w szacie sprawiedliwości Jezusa. Nie mam wątpliwości, że świat patrząc na nas, pozna nas i będzie widział, kim jesteśmy. i zauważy tych pięć ważnych cech. Na koniec ostatnia plansza. Jak Pan Bóg widzi nas dzisiaj? A może inaczej, jak Pan Bóg chce nas widzieć dzisiaj? Po pierwsze, chce nas widzieć jako wierzących ze względu na przekonania. Po drugie, chce nas widzieć jako rodzinę ze względu na przynależność do Niego. Po trzecie, chce nas widzieć jako uczniów. Po czwarte, chce nas widzieć jako chrześcijan ze względu na życie. I chce nas widzieć także jako świętych ze względu na Jego charakter, który przyjęliśmy. Moi kochani, to jest to, czego nam potrzeba. I wiem, że marzycie o tym, dlatego o tym przypominałem dzisiaj. I wiem, że na pewno w dużym stopniu już wprowadziliście to wszystko w życie. I wiem, i nie wątpię, że będziecie zwycięzcami jeszcze większymi niż dotąd, idąc Jego śladem. Chciałbym wam tego z całego serca życzyć, bo to ważne, bo to jest dla nas, bo to jest coś, co mnie buduje i prowadzi do Niego jeszcze bardziej. Niech Bóg nam w tym błogosławi i nas prowadzi. Życzę wam tego z całego serca. Amen.